Witam serdecznie Państwa na kolejnej gawędzie. Jest ze mną Jaśmina Nowak.
Dzień
Jaśmina,
dobry.
Zaczynaj.
Właśnie się uśmiechnęłam, że ja tu jestem przypadkiem, bo myślałam, że mamy solidarnościową akcję radiową, ale skoro to jest wolne radio, to ja już uciekam i oddaję głos dr Krzysztof Jabłonka.
Dziękuję serdecznie, ale nie musisz uciekać, jesteś tu mile widziana. Dzisiaj kontynuujemy rozważanie na temat życiorysu, w pewnym sensie, jednego z twórców, a zarazem zwierzchników polskich, o których wcześniej mówiliśmy. Specyfiką polskiej historii jest ciągłość. Ciągłość wbrew wszystkiemu, co nas spotkało, bo runęło nam państwo, a ciągłość została. Jak to się stało? Otóż mieliśmy zrywy narodowe, a każdy zryw miał przywódcę ważnego. I z jednym wyjątkiem, o którym będę zresztą oddzielnie mówił, a mianowicie jeszcze trwa Rzeczpospolita obojga narodów z królem na czele, kiedy mamy Kościuszkę. Powstanie kościuszkowskie kończy się jego uwięzieniem, mówiąc o nim samym. No a samo powstanie, wiemy, upadkiem Rzeczpospolitej, ale nie ducha narodowego. Duch narodowy trwa, a jego przywódcą jest właśnie Kościuszko. Zresztą wszystkie, całe legiony, i te, które były na terenie Włoch, i te, które były we Francji, potem walczyły w Niemczech, a nawet te na Santo Domingo, odwoływały się do Kościuszki. To był niekwestionowany duchowy przywódca Polaków. I nie tylko Polaków, bo Litwinów i Rusinów też. Jak wiemy, a tu mało kto może pamięta, że legiony we Włoszech tworzyły trzy legie. Z tego pierwsza była legią polską, czy koronną, druga była legią litewską, na złocisto ubrana, a trzecia była legia ruska, czyli ukraińska Grabowskiego. Zwana też rzymską, bo w Rzymie tworzona, ale właśnie z tych, co rozumieli tak zwany język ruski wtedy określany. A zatem mamy tę troistość Rzeczpospolitej, potem jeszcze wyodrębniał się z nazwy Litwini Białorusini, więc będziemy mieli dwakroć obojga narodów. I przywódcami, zwierzchnikami tych czworga narodów są właśnie przywódcy powstań. A więc po Kościuszce jest książę Józef, po jego śmierci jakby powraca depozyt do kraju, nawet do Kościuszki w pewnym momencie, ale przywództwo przejmuje Adam Jerzy Czartoryski, książę krwi, potomek Gedyminów. Potem króciutki moment, taki błysk mamy powstania krakowskiego, kiedy przywódcą jest Edward Dębowski, duchowym bardziej. Dyktatorem był Tysowski, mało już dziś znany mason ówczesnych czasów. Kiedy przyszła wiosna ludów, przyszedł czas Ludwika Mierosławskiego. To jest tak zwany nasz zmartwychwstały, jak go nazywano, ponieważ skazany został na śmierć, a rewolucja w Berlinie go wyzwoliła. I nie tylko wyzwoliła, ale wyniosła go na przywódcę owej wiosny ludów w Poznańskim, czyli przywódcę powstania wielkopolskiego. No a to było częścią naszego powstania kwietniowego, które się rozegrało również w Krakowie i we Lwowie. W Warszawie było tylko jedno drobne wystąpienie, o którym już mówiłem. Kto chce szerzej, to proszę w podcastach nas znaleźć. No i wreszcie mamy powstanie styczniowe i jego przywódcę, który skupił na sobie całą ogromną spuściznę powstania, a przede wszystkim jego tragedię, Romuald Traugut. O nim głównie myślimy. Cała reszta jest jakby w jego tle. No i kiedy on zgaśnie, jest przerwa, jest noc. No ale noc nie trwała długo, bo już w 1867, a więc w 3 lata po zabiciu Trauguta, tego samego herbu co Traugut, rodzi się nam Józef Piłsudski, herbu Kościesza. Oczywiście trudno mówić, że on już od urodzenia był tym, kim miał być, no ale coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście stary już marszałek powiedział, tym, kim się stałem, przygotowała mnie do tego matka. No i to trzeba przyznać, że wykuwany był za młodu i jego charakter, jego nieustępliwość, a przede wszystkim jego spokój w wielu sytuacjach i poczucie godności i poczucie realizmu. I on z tego wszystkiego wyprowadzał pewne paradygmaty, które go doprowadziły nie tylko do prawidłowego rozeznania. Przecież on się mógł kardynalnie pomylić. No tak się pomylił Sikorski właśnie i nie został przywódcą odrodzonej Polski, bo wybrał Austrię. No nie można być przywódcą, będąc komuś podporządkowany, bo się wtedy podporządkowuje wszystko. On był nigdy niezależnym i gdy przekazywał władzę, a niedługo będziemy mówić o Gabrielu Narutowiczu, tygodniowym prezydencie Polski, ale za to bardzo ważnej postaci, to mógł śmiało powiedzieć, że salutuje przed tobą, panie prezydencie, ten, który przed nikim innym nie salutował. Rzeczywiście trzeba przyznać, że układał się z Austrią, kolaborował militarnie, no bo musiał, to inaczej by w ogóle go nie było, natomiast nigdy nie salutował, to znaczy nie podporządkowywał się. Działał na zasadzie absolutnie autonomicznej i Austriacy, jeżeli chcieli mieć jakiś pożytek z jego działań, to musieli to zaakceptować. Nawet wymyślili dla niego nieistniejący w armii austriackiej stopień brygadiera. I w ten sposób właśnie pierwsza brygada stała się jego symbolem, ale przede wszystkim symbolem niezawisłości ducha. Bo druga była już zawisła, druga była po prostu złożona z obywateli raczej austriackich. No i kiedy zbuntowały się legiony, no to ta druga musiała iść po prostu do armii austriackiej, tworząc Polski Korpus Posiłkowy, czyli znowuż taką formację podległą, oczywiście w jakiś tam większy sposób nawet niż legiony, no ale ta się w końcu też zbuntowała, przeszła na stronę Antanty, nawet nie rosyjską, bo Rosja się rozleciała w międzyczasie i rozpoczęła się epopeja generała Hallera, która dopełnia epopeję Józefa Piłsudskiego. Te dwie, to jak dwie nogi pasują do siebie, z tym, że no, marszałkowa była prawą nogą. I wreszcie mamy kulminację, odtworzenie Polski z czterech niezależnych ruchów. Dzisiaj postaramy się połączyć z panem Janem Żarynem. Tu, jeśli nas słucha, jest już, tak? To bardzo prosimy. Janku, witamy cię serdecznie.
Witam cię również, Krzysztofie. Miło cię słyszeć i słuchać.
No, miło mi również. Ty dopełniasz, jesteś drugą nogą. Wybacz mi, że Hallera ująłem jako drugą nogę, ale druga brygada, no więc trochę jakiś porządek utrzymujemy. Jasne. Dla dobra Polski, pamiętajmy. Obaj potrafili się ugiąć, a dzisiaj chciałbym cię zapytać również o postawę Romana Dmowskiego. Wiem, że kierujesz instytutem, wszyscy wiemy, ale ja w szczególny sposób. A ładnie połączyłeś go z Paderewskim, bo to są dwie drogi, nie całkiem tożsame. Roman Dmowski wypracował ruch narodowy, nie nacjonalistyczny, nie mylić z tym, a to się często niestety zdarza, a w angielskim w ogóle jest nie do odróżnienia. Natomiast Paderewski był bardziej chyba chrześcijańsko-demokratyczny, tak by można to było ująć. Obaj bardzo pasują do siebie i teraz do tego właśnie dostosowujemy jeszcze dwa dalsze ruchy, czyli ruch, no o Piłsudskim już można powiedzieć, że jest postsocjalistyczny, bo wysiadł na przystanku Niepodległość. Bardzo wyraźnie. Ale mamy Daszy, który kontynuuje taką solidną socjaldemokrację typu galicyjskiego, czyli praworządnego, tak byśmy mogli to w skrócie ująć. No i oczywiście ruch ludowy, zwany potocznie chłopskim, choć niekoniecznie, bo wielu inteligentów w tym ruchu było, choćby Gabriel Narutowicz, i który reprezentuje nam Wincenty Witos. Czy nie wydaje ci się, drogi Janku, że to jest stół na czterech nogach, którego blat to jest Rzeczpospolita?
No, można tak to oczywiście ująć, ale ja bym jeszcze się dopominał o konserwatystów na przykład, choćby właśnie galicyjskich, więc tych nóg
przybyłaby.
Jest chyba więcej.
Natomiast no może obrus, to byłby obrus na tym stole.
Tak, zgadza się, natomiast spośród tych wszystkich nóg takich ideowych, za którymi także stoją konkretne osoby, rzeczywiście mieliśmy szczęście do wielkich postaci, szczególnie w tym pokoleniu niepokornych, ale także przedłużonym, bo na przykład Witos czy Korfanty będą młodszymi oczywiście działaczami niż Dmowski czy Piłsudski, a jednocześnie wpisującymi się w to samo dzieło odzyskiwania niepodległości, także dlatego, że to dzieło trwało dłużej w przypadku Polaków niż zachodniej Europy pierwsza wojna de facto się skończyła pokojem ryskim dopiero.
Jak nie wyzwoleniem Śląska, który nas czeka.
Wyzwoleniem Śląska, właśnie, tak jest. Więc w związku z tym to też przesunięcie roczników, można powiedzieć, tych, skoro nawet rotmistrz Pilecki urodzony na początku XX wieku zdążył jeszcze
wziąć udział, tak.
Współtwórcą naszej niepodległości II Rzeczpospolitej. Ale wracając do twojego zasadniczego pytania, to rzeczywiście mój instytut wziął sobie za patronów te dwie postacie, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, bo za tymi dwoma postaciami idzie cały szereg wybitnych ludzi, którzy współtworzyli dwa wielkie obozy intelektualne stanowiące naszą znaczną część tożsamości narodowej, czyli obóz narodowy i katolicyzmu społecznego. Przy całym szacunku do socjalizmu, którego ja akurat tej idei nie podzielam, delikatnie mówiąc, to właśnie te dwie, to znaczy idea narodowa, wszechstanowa i wszechpolska, która była w instytucji olbrzymiej kierowanej przez Dmowskiego między innymi, czyli w Lidze Narodowej wykreowywana, oraz katolicyzm społeczny za sprawą także rzecz jasna Kościoła Powszechnego, czyli
Rerum Novarum.
Rerum Novarum, tak jest, 1891 roku stworzyła nam bardzo znaczącą część polskiej inteligencji, czyli także szerzej, bo nie tylko inteligencji, bo i ziemiaństwa, i awangardy.
No ziemiaństwo to też inteligencja, tak.
Tak jest, więc warstwy przywódczej polskiej. I warto w związku z tym do tego sięgać, także do sporów, jakie się toczyły między tymi dwoma kierunkami intelektualnymi, ideowymi, moralnymi, bo oczywiście istniały spory, przede wszystkim dotyczące rozumienia roli jednostki i narodów. To jest spór także dzisiaj aktualny. My się dzisiaj dopominamy od Unii Europejskiej, żeby nie zagubiła właśnie tego fundamentu tożsamościowego wspólnot, czyli istnienia narodów. I to nasze zdanie jest wynikiem naszej historii. Nam naród jest jako wspólnota potrzebna do przeżycia w tej części Europy, w tym miejscu. Wspólnota narodowa odegrała szczególnie w XIX wieku szalenie ważną rolę integracyjną, gdy nie mieliśmy państwa. I jesteśmy w związku z tym skazani w pewnym sensie na przedłużenie tej dyskusji, która była między właśnie chadekami i narodowcami. Na ile naród jest bytem samoistym, któremu trzeba się podporządkować w tym sensie, żeby życie swoje oddawać za naród, za tą wspólnotę, oddawać nasze jednostkowe cele, nasze prywaty, a na ile odwrotnie, to jednak my jako jednostki jesteśmy poprzez chrześcijaństwo bardzo mocno związani z ojczyzną ziemską, bo poprzez nią
trafiamy do niebieskiej, tak?
Tak jest. I to jest, ja skracam oczywiście i może prymitywizuję.
Nie, ale skrót jest tu potrzebny.
Ale skrót jest potrzebny i on miał swoje uzasadnienia, ale także wspaniałe dzieła. Na przykład takie dzieła w naszej polskiej literaturze jak Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, to jest dzieło, które powstało po jego lekturze i bardzo mocnym zaangażowaniu się intelektualnym autora w lekturze myśli nowoczesnego Polaka, czyli jednego z fundamentalnych dzieł Romana Dmowskiego, który dla inteligencji polskiej tamtego pokolenia z tą jego pracą stał się pewnego rodzaju punktem odniesienia do dyskusji na temat tego, co to znaczy być Polakiem.
Mieć polskie obowiązki, tak.
I mieć te polskie obowiązki. Czyli inaczej mówiąc, co to znaczy być patriotą Polski, prawda? I
tak.
Oczywiście odpowiedź była Dmowskiego taka, że nasze przywary narodowe pokazują, że nie jesteśmy w stanie być pokornymi, oddającymi to, co się należy wspólnocie narodowej. czyli za dużo w nas egoizmu, samowoli, anarchii, a
sobie państwa, tak, tego.
Sobie państwa, tak jest, całej takiej zmory, która w nas funkcjonuje. Można dyskutować, czy Moskwa miał rację, żeby aż tak mocno nas obrażać, bo bez przesady znowu, ale faktem jest, że wypracowywał w ten sposób receptę w postaci właśnie tego nowoczesnego Polaka, który musi być obywatelem świata, nie może się wstydzić polskości. Tak. Sam Dmowski znał świetnie języki obce, na salonach się zachowywał rewelacyjnie, wszyscy go podziwiali jako niezwykle intelektualnie ciekawa postać.
Podobno jedyny poprawnie mówił po angielsku w czasie konferencji wersalskiej, bez błędu.
Właśnie, nawet w odróżnieniu
od Anglików nawet, którzy mówili slangiem, tak.
Od premiera Wielkiej Brytanii.
Którego tak, tutaj Lloyd George, nie wymienimy. Tak,
tak, Lloyd George zresztą w swoich wspomnieniach pisze z dużą taką dozą szacunku, choć przecież nie znosił Dmowskiego, ale pisze z dużą dozą szacunku, że zaczął te swoje słynne przemówienie wersalskie w języku francuskim, no a potem i pisze, że świetną francuszczyzną, po czym przeszedł na język angielski i ten angielski był jeszcze lepszy.
Tak, excellent.
Ale to jest oczywiście postać Romana Dmowskiego wielowymiarowa, bo on jest też, można powiedzieć, że wychowawcą pewnego pokolenia. Mm-hmm. Jak wiadomo, młodzież lat 30., czyli ta wzrastająca w II Rzeczpospolitej, to byli ewidentnie beneficjenci tych wszystkich pokoleń, o których opowiadałeś, prawda?
Te nasze Kolumby XX roku, tak.
Tak, ale oni są beneficjentami, studiują, uczą się już w odrodzonej Polsce, pierwsze pokolenie i niewątpliwie znowu dzisiejsi Polacy tego nie wiedzą i nie widzą, co to znaczy. Ta rodząca się polska inteligencja młoda, ona w większości zdecydowanie była narodowo-chrześcijańska. Znowu przy całym szacunku do Józefa Piłsudskiego, obóz sanacyjny miał kłopot, żeby poprzez swoje czy pisma, czy organizacje młodzieżowe
oddziaływać dalej, tak.
Młodzież i oddziaływać szerzej. Niewątpliwie obóz Wielkiej Polski był obozem dużo mocniej sięgającym na przykład uniwersytetów. Jeżeli przyjmiemy, że wszystkich studentów studiujących w 1936 roku było prawdopodobnie około 50 tysięcy, a z tego 40 tysięcy to byli rzymscy katolicy, to śluby jasnogórskie, akademickie, które odbyły się 24 maja 1936 roku, ogarnęły ponad 20 tysięcy studentów. Czyli tylu wzięło udział na Jasnej Górze, niewątpliwie pod przewodnictwem młodzieży obozu narodowego, choć, przepraszam za słowo, ukrytej w strukturach Komitetu Organizacyjnego, czyli Duszpasterstwa Akademickich, KMN-u, czyli Katolickiej Młodzieży Narodowej, ale oni wszyscy z Władysławem Pieńkowskim na czele byli zwolennikami ówczesnego obozu narodowego. To zresztą było zarzutem wobec tej akademickiej pielgrzymki, że ona nie oddaje ducha miłości chrześcijańskiej, tylko
oddaje
ducha. Ducha ONR-u, tak jest, takim propagandzie ówczesnej sanacyjnej. Ale dlatego o tym mówię, że to jest ta sama młodzież, która wzięła udział w tych ślubach jasnogórskich, a za 3 lata będzie to pokolenie, które
walczyć o Polskę,
wejdzie,
tak.
Walczyć o Polskę. I to wszystko warto pamiętać i dzisiaj
rozpamiętywać. Łączyć, tak.
I jakimi byliśmy wspaniałymi ludźmi w tej warstwie naszej przywódczej, dzisiaj też przecież mamy warstwę przywódczą, a proszę zobaczyć, jak ona jest poharatana różnymi egoizmami własnymi, wojną prowadzoną w dużej mierze za sprawą płytkich interesów. I to jest jakieś smutne jakby na tle.
No i to odwoływanie się do zewnętrznych potęg, żeby załatwiać
tak
własne
jest.
Interesy.
Własne. Tak.
Jak to mówią, przywoływanie piratów na własną...
Tak jest. Bardzo słusznie przypomniałeś Józefa Piłsudskiego jako właśnie tę osobę i zresztą Dmowski i Paderewski oczywiście też tę cechę mieli, ale u Piłsudskiego to widać oczywiście szalenie wyraźnie, że on nigdy nie salutował, to znaczy w czasie I wojny światowej szczególnie tak Piłsudski, jak i Dmowski pozostawali od początku do końca suwerennymi polskimi politykami, ponieważ ich cele nie były tożsame z celami żadnego z państw zaborczy.
Tak, tak.
I jakiegokolwiek innego państwa zresztą też. Tylko ich celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Więc skoro rozumieli cel, to nie mogli, rzecz jasna, chcieć się podporządkowywać celom obcych mocarstw. Mogli je próbować tylko i wyłącznie dopasowywać do własnych polskich potrzeb. I tak Piłsudski robił z Austriakami, jak Dmowski z Rosją.
I naraził się na... że był kolaborantem.
Tak jest, każdy z nich się naraził oczywiście, tak, no tak, bo nie wszyscy rozumieli te suwerenne myślenie tych polityków. Natomiast faktem jest, że byli oni suwerenni i każdy z nich w związku z tym też, mówiąc kolokwialnie, w pewnym sensie zdradzał, no bo zdradzał tych zaborców. Dmowski w 15 roku wyjechał i już nie wrócił do Rosji, bo knuł już przeciwko niej na poziomie sojuszników Rosji, czyli Francji i Wielkiej Brytanii, a Paderewski na poziomie Stanów Zjednoczonych. Przecież nie
i Kanady,
się, by reprezentować Rosji. Oni nie reprezentowali Rosji.
Wręcz sobie nawet nie życzyli tego. Tak.
Nawet sobie nie życzyli. Tak samo Piłsudski nie reprezentował Austrii w żadnym momencie, czy Niemców, tylko reprezentował interesy polskie. Także to jest bardzo też dla nas dzisiaj lekcja ważna, żebyśmy dostrzegali może i we współczesności polityków, którzy umieją odróżnić strategię od taktyki. To nie jest w polityce takie proste. Wspomniany przez ciebie Sikorski właśnie w imię honoru, ale właśnie nie do końca dobrze rozumianego, widział potrzebę lojalności wobec podmiotu, który go powołał na stanowiska. No tak, brygadierem też Piłsudski został, ale co to za honor być brygadierem do momentu, kiedy już to przestaje być w polskim interesie. No więc, no także właśnie, inne też tak. Rozumienie pojęcia honoru. To jest wszystko szalenie ciekawe, ta polska historia, jak ona daje nam możliwości poznawcze.
No i zobacz, Janku, 100 lat minęło, a my jeszcze coś nowego odkrywamy. Nic nie jest jeszcze zafiksowane, tak żeby już tylko można było to wkuwać na pamięć. To jest właśnie najciekawsza rzecz, że nawet taki Grunwald, o którym wszyscy wszystko wiedzą, jeszcze potrafi zaciekawić i zaskoczyć, a co dopiero 100 lat ostatnie, którego jesteśmy dziedzicami. Myśmy jako historycy powinni pójść do młodych, powiedzieć, chcemy wam pomóc zrozumieć samych siebie przez historię, którą i tak w sobie nosicie. Tylko nie każdy wie, co w tym plecaku ma. Każdy ma buławę, tylko nie każdy wie, w którym miejscu. Niektórym się zgubiła między skarpetkami.
No tak, każdy ma oczywiście buławę z nas i ty, i ja. I
no my tam trochę wyciągamy co pewien czas kawałki.
Co jakiś czas już ta buława jest nam znana i także jest rozpoznawana przez innych. Natomiast niewątpliwie historia, wydaje mi się, że w tym sensie jest tą nauczycielką życia, że ona daje nam jako Polakom olbrzymią dawkę odpowiedzi na jedno, no jednak z podstawowych pytań. To znaczy, czy my chcemy być Polakami, czy polskość jest nam potrzebna do czegoś.
Czy polskość to normalność, nienormalność, czy nadnormalność?
Czy w związku z tym istnieje też potrzeba ochrony tego dziedzictwa, czy
tak, przekazywania.
Stać nas na to, żebyśmy się jednak też poświęcali na rzecz tej wspólnoty. Przy czym poświęcenie to nie jest w dzisiejszych czasach to, co musieli robić żołnierze Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. To jest dzisiaj wyzwanie na przykład takie, jak znać polską historię,
reprezentować... Mieć porządną rodzinę.
Mieć porządną rodzinę, ale także z godnością w językach obcych bronić polskiego stanowiska dotyczącego choćby udziału Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. My mamy bardzo dużo wspólnotowych wyzwań i pewnej potrzeby ofiarności, czyli rozumienia tego, że jest się Polakiem i kogoś się w związku z tym reprezentuje. nie koniecznie po to, żeby być szowinistą, tylko po to, żeby być dumnym z tej przynależności.
Słuchaj, Janku, a zgodziłbyś się z takim porównaniem, że ja kiedyś to usłyszałem na pewnie rekolekcjach, że to życie tutaj, ta nasza tu ojczyzna, to jest jak pas startowy, w którym momencie musimy się oderwać i wtedy już lecimy ku tej ojczyźnie niebieskiej, która daje nam pełną swobodę, już znaki drogowe nas nie obowiązują, ale obowiązują nas znaki moralne. Tak
no
chyba...
właśnie, to jest Feliks Koneczny, bardzo ładnie to opisał w tych cywilizacjach i nas określił jako nosicieli cywilizacji
zachodu,
łacińskiej,
tak. Czyli rzymskiej.
Zachodniej, rzymskiej i zdefiniował ją idealistycznie oczywiście, bo także inne cywilizacje przez nas przeszły, przez nasze mózgownice, ale uznał, że mamy jednak jakiś trzon łaciński, a on polega na tym, że moralność wypracowana w jednostce, czyli w sumieniu każdego z nas, jest moralnością, która życzymy sobie i chcemy, żeby obowiązywała
wszędzie,
w przestrzeni publicznej.
Uniwersalna.
Wszędzie obecna, uniwersalna.
Tak.
I to jest rzecz rzeczywiście wypływająca z chrześcijańskiej tradycji, którą oczywiście burzymy, bo także jesteśmy nosicielami bizantyjskiej.
No, na pograniczu jesteśmy, mamy ją pod ręką.
No właśnie,
Janku, muszę kończyć, bo już mnie
tak
wzywa
jest,
przyjaciel
wiem.
Tu, realizator, ale bardzo ci dziękuję. No, rozwinąłeś, od razu powiem, ja bym tak nie potrafił.
Potrafisz. Świetnie
no, jak trzeba, to podobno i dwa metry przeskoczymy. A...
No właśnie, z wielką ochotą się ciebie słucha, także radio słuchacze, Radia Wnet, słuchajcie Krzysztofa Jabłonkę, bo bardzo pięknie opowiada.
I Janka Żaryna też, ilekroć się wypowiada. Dziękuję ci bardzo i Dzięki. Wracamy do studia. Szczęść Boże!